Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie zajmiemy się falami grawitacyjnymi. To powrót do wielkiej euforii, jakie przeżyło środowisko naukowe, kiedy po raz pierwszy odbyła się detekcja fal grawitacyjnych. Między innymi w tym wielkim międzynarodowym zespole był profesor Piotr Jaranowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
To zanim powrócimy do tej atmosfery euforii i tego, co dzisiaj jest w sprawie fal grawitacyjnych, to może zacznijmy od samego początku. Co to jest fala grawitacyjna i czy kulka, którą gdzieś tam znajdziemy, również wytwarza, taka na przykład z marmuru, również wytwarza falę grawitacyjną?
To zacznijmy może od tego, że fale grawitacyjne są jedną z konsekwencji ogólnej teorii względności Einsteina, teorii grawitacji sformułowanej przez Einsteina ponad 100 lat temu. W tej teorii nie mówimy o grawitacji jako o sile, ale rozumiemy ją jako obiekt geometryczny. Dokładniej powiadamy, że grawitacja jest zakodowana w krzywiznie czasoprzestrzeni. No i fala grawitacyjna może być opisana w ramach tej teorii jako zmarszczki w tej krzywiznie czasoprzestrzeni, które się propagują z prędkością światła. No i teoretycznie zaobserwowanie, że w naszym otoczeniu taka fala się znajduje, nie jest trudne. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w obszarze przestrzeni, w którym ta fala grawitacyjna jest jedynym źródłem pola grawitacyjnego. Wtedy wystarczy wziąć jakiś niewielki przedmiot, punkt materialny, umieścić go w jakimś punkcie przestrzeni. No i jeżeli nie byłoby żadnego pola grawitacyjnego, a my byśmy się poruszali ruchem swobodnym, bez przyspieszeń, to ta cząstka by spoczywała względem nas. Natomiast jeżeli jest fala grawitacyjna, to ta cząstka zacznie wykonywać niewielkie drgania wokół swojego początkowego położenia. I wystarczy monitorować te drgania, by móc stwierdzić, jakiego rodzaju ta fala jest, prawda, coś próbować wnioskować na temat źródła, które tę falę wytworzyło. Problem jest taki, że te niewielkie drgania są niewiarygodnie małe, w związku z tym tak naprawdę musimy budować potężne instrumenty, za pomocą których tego rodzaju fluktuacje położenia cząstek są obserwowane. Wracając do pana marmurowej kulki, no sytuacja nie jest aż taka prosta. Żeby jakieś źródło mogło emitować fale grawitacyjne, to źródło musi zmieniać się wraz z upływem czasu i to musi się zmieniać w sposób dość specjalny. Mianowicie fachowo oznacza to, że musi się zmieniać tak, żeby nie zachowywać osiowej symetrii. No mniej więcej wyobrażamy sobie, co to jest bryła osiowo-symetryczna. To taka prawda, że możemy ją otrzymać, zakreślając pewną powierzchnią brzeg tej bryły wokół osi przechodzącej przez środek symetrii tej powierzchni. Więc tego typu symetrie, jeżeli są zachowane w czasie ruchu, to powoduje to, że nie ma emisji fal grawitacyjnych. Więc musimy mieć do czynienia z sytuacją nieosiowo-symetryczną, zmienną w czasie. I idealnym przykładem takich źródeł są wszelkie układy podwójne, które odnajdujemy w kosmosie, czyli dwa obiekty, które krążą wokół swojego wspólnego środka masy po orbitach eliptycznych bądź kołowych. Tego typu obiekty są znakomitymi źródłami fal grawitacyjnych, tym lepszymi im masy obiektów okrążających środek masy są większe i tym lepszymi im prędkości orbitalne tych obiektów są również większe.
A jak się ma ta grawitacja, którą pan opisał, do tej grawitacji, którą codziennie odczuwamy? Bo na przykład, gdyby jej nie było na Ziemi, to byśmy sobie spokojnie fruwali.
To jest dokładnie ta sama grawitacja, natomiast pojęcie siły grawitacyjnej, o której uczymy się w szkole, jest pewnym wygodnym, przybliżonym pojęciem, które praktycznie sprawdza się. Gdybyśmy chcieli na siłę grawitacyjną spojrzę z punktu widzenia ogólnej teorii względności, tę siłę, o której uczymy się w szkole i prawie każdy jeszcze pamięta, że to jest iloczyn masy przez przyspieszenie ziemskie, prawda? To z punktu widzenia teorii względności ta siła jest siłą bezwładności. Dlatego, że tak zwany układ inercjalny, w którym najłatwiej opisywać oddziaływania pomiędzy ciałami w obecności pola grawitacyjnego z układem swobodnie spadającym. W układzie swobodnie spadającym w pobliżu Ziemi siła grawitacyjna M razy G w ogóle by nie istniała. Byśmy byli w stanie nieważkości. który się sprawdza, prawda, jeżeli mamy na przykład loty kosmiczne takie bezwładnościowe, czyli już po wyłączeniu silników obiektów na orbitach wokółziemskich. I fakt, że odczuwamy siłę grawitacji, związany jest z tym, że układ związany sztywno z powierzchnią Ziemi nie jest układem inercjalnym, no bo on nie spada, prawda? Ziemia zatrzymuje ten spadek swobodny i reakcja sprężysta Ziemi powoduje, że ta siła grawitacji się pojawia. Tak to możemy wyjaśnić z punktu widzenia ogólnej teorii względności.
A do czego nam są potrzebne te fale grawitacyjne? Bo przecież, jak sam pan powiedział, musi być specjalny układ, żeby je wytwarzał i musi być specjalny opis przestrzeni, żeby można było to wszystko stwierdzić.
Jest wiele powodów, dla których fale grawitacyjne są niezwykle interesujące dla środowiska naukowego. Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli chcemy zrozumieć, jak działa nasz wszechświat na większej skali, no to musimy obserwować ten wszechświat. Nie mamy boskich mocy, nie możemy dokonywać eksperymentów na skalę kosmiczną. Wszystko, co nam pozostaje, to obserwować. No i przez cały okres rozwoju astronomii od starożytności jedynym źródłem informacji o ciałach niebieskich było promieniowanie elektromagnetyczne. Najpierw w zakresie widzialnym, potem w innych zakresach już obcych dla naszego ludzkiego oka. Mówimy o radioastronomii. Z satelitu możemy obserwować bardzo interesujące promieniowanie wysokoenergetyczne, czyli na przykład promieniowanie rentgenowskie albo promieniowanie gamma. Ale te wszystkie rodzaje promieniowania to jest jedno i to samo promieniowanie elektromagnetyczne, które na przykład jest bardzo łatwo rozpraszane przez pył międzygwiazdowy, które nie przechodzi przez Ziemię i tak dalej. Natomiast promieniowanie grawitacyjne jest promieniowaniem zupełnie innego rodzaju. No i ma inną naturę. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli mamy detektor fal grawitacyjnych umieszczony w jakiejś powierzchni Ziemi i w stronę tego detektora zbiega fala grawitacyjna, to nie ma znaczenia, czy ona przybiega od strony nieba, czy od strony środka Ziemi. Ziemia jest praktycznie...
Z drugiej strony Ziemi.
Tak, dokładnie to mam na myśli, mówiąc od strony środka Ziemi. Z drugiej strony Ziemi, mówiąc inaczej, że zanim dotrze do detektora, musi cały glob ziemski, prawda, pokonać. Ziemia jest praktycznie przezroczysta dla promieniowania grawitacyjnego, dlatego że promieniowanie grawitacyjne nie jest promieniowaniem propagującym się w przestrzeni. To jest drganie samej przestrzeni, a nawet czasoprzestrzeni, więc natura jego jest zupełnie inna i z tego powodu z tych miejsc, w których promieniowanie elektromagnetyczne nie ma szans do nas dotrzeć, może dotrzeć do nas promieniowanie grawitacyjne.
I obserwując to promieniowanie grawitacyjne, jak zmieniła się nasza wiedza o wszechświecie?
No już w tej chwili wiemy sporo nowych rzeczy. Przede wszystkim te układy, które zostały jako pierwsze wykryte, to są układy podwójne, złożone z, jak to astronomowie powiadają, zwartych obiektów. Zwartymi obiektami są czarne dziury bądź gwiazdy neutronowe. No i proszę sobie wyobrazić dwie czarne dziury, które krążą wokół siebie. One emitują promieniowanie grawitacyjne, dlatego krążą po coraz ciaśniejszych orbitach coraz szybciej, aż w pewnym momencie zlewają się w jedną większą czarną dziurę, która drga i po chwili uspokaja się. Jak mówimy, znajduje się w stanie stacjonarnym. I teraz nie ma szans zobaczyć tego typu ewolucji za pomocą promieniowania elektromagnetycznego, ponieważ czarne dziury, tak jak je rozumiemy zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina, są tworami czysto próżniowymi, nie licząc ich osobliwości, które są zupełnie niedostępne dla obserwatora zewnętrznego, na przykład dla astronoma, który patrzy na niebo. I jedyną rzecz, którą one wytwarzają, jest pole grawitacyjne. I to zmienne pole grawitacyjne generuje fale grawitacyjne i możemy je obserwować. Te układy są nieobserwowalne w żaden inny sposób. Więc po pierwsze zaobserwowaliśmy układy podwójne czarnych dziur. Po drugie okazało się, że te czarne dziury są dużo bardziej masywne niż te czarne dziury, które do tej pory były obserwowane w sposób pośredni za pomocą obserwacji elektromagnetycznych. Po trzecie, zaobserwowano po raz pierwszy zderzenie się dwóch gwiazd neutronowych. Dlaczego to było takie ważne? To miało miejsce w roku 2017, więc już kilka lat temu. I kampania obserwacyjna z tym związana, jak twierdzą znawcy przedmiotu, przejdzie do historii nauki, bo to była kampania obserwacyjna, w której wzięło udział największa liczba astronomów od początku istnienia astronomii uprawianej przez ludzkość. O co chodzi? Chodzi o to, że detektory fal grawitacyjnych zaobserwowały sygnał fali grawitacyjnej i po oszacowaniu mas składników, które zderzyły się w tym zdarzeniu, wychodziło na to, że to nie są czarne dziury, tylko raczej gwiazdy neutronowe. Potrafiono mniej więcej wskazać miejsce na sferze niebieskiej, w której te dwie gwiazdy zderzyły się i podano informacje oficjalnymi kanałami całemu środowisku astronomicznego, że w tym miejscu prawdopodobnie coś ciekawego się wydarzyło. I astronomowie skierowali tam swoje urządzenia. Było ich kilkadziesiąt, włącznie z teleskopem Hubble'a i innymi teleskopami, które krążą wokół Ziemi. I odkryto. W odległej galaktyce odkryto nowy, jasny obiekt, który okazał się poświatą po tym zderzeniu się dwóch gwiazd neutronowych. I proszę sobie wyobrazić, że badanie tej poświaty, która się nazywa kilonową, już za pomocą obserwacji elektromagnetycznych, ponieważ sam sygnał grawitacyjny trwał kilka minut i zniknął, ale poświata trwała tygodnie i obserwacja tej poświaty na przykład spowodowała już małą rewolucję w tym, jak rozumiemy pochodzenie pierwiastków we wszechświecie, bo wiemy, że pierwiastki z pierwszej połowy tablicy Mendelejewa do żelaza włącznie są wypalane, używając języka astronomów, we wnętrzach masywnych gwiazd. Natomiast żadne pierwiastki, których jądra są bardziej masywne od żelaza, nie mogą powstać z powodów, które rozumiemy wewnątrz gwiazdy, więc sądzono, że one powstają w czasie wybuchów supernowych. To jest taka spektakularna śmierć bardzo masywnej gwiazdy. Polega to na tym, że po wyczerpaniu się paliwa jądrowego jądro się zapada, a otoczka opadając na to szybko zapadające się jądro odbija się od niego tak gwałtownie, że prowadzi to do gigantycznego wybuchu. I ten wybuch jest bardzo gorący, w związku z tym nic dziwnego, że tam mogą zachodzić pewne reakcje termojądrowe i mogą wytwarzać się pierwiastki bardziej masywne niż żelazo. I to był do tej pory standardowy scenariusz powstawania tych pierwiastków. Ale po obserwacji tej kilonowej związanej ze zderzającymi się dwoma gwiazdami neutronowymi okazało się, że tam w bardzo dużych ilościach, dużo większych niż to, co przewidywała teoria dotycząca supernowych, tworzą się pierwiastki. Więc wydaje się w tej chwili, że najbardziej efektywnym sposobem wytwarzania cięższych pierwiastków, takich jak złoto i platyna na przykład, jest właśnie proces zderzania się gwiazd neutronowych. Dodatkowo to zdarzenie było pierwszym potwierdzeniem eksperymentalnym, że tak zwane krótkie rozbłyski gamma są związane ze zderzającymi się gwiazdami neutronowymi, bo pierwszymi satelitami, które zobaczyły coś w miejscu wskazanym przez astronomów fal grawitacyjnych, były satelity badające promieniowanie gamma i znalazły coś, co nazywamy rozbłyskiem gamma w tym miejscu, w którym właśnie to się wydarzyło.
Czyli spory postęp.
Zdecydowanie. I to tylko jedno, jedyne zdarzenie, proszę wyobrazić sobie.
Ale musiało być długotrwałe wcześniej prowadzenie badań, odkrycie i możliwość stwierdzenia, że takie fale grawitacyjne są, żeby można było to zjawisko na nieboskłonie zlokalizować.
Oczywiście. I mało tego, żeby to zjawisko zlokalizować na sferze niebieskiej dostatecznie dokładnie, potrzebne są co najmniej 3 detektory fal grawitacyjnych znajdujące się w odległych od siebie miejscach na powierzchni kuli ziemskiej. Dlatego też astronomia fal grawitacyjnych od samego swojego początku jest przedsięwzięciem par excellence międzynarodowym. Tak jak już miałem okazję w Radiu Białystok wielokrotnie mówić, prawda, naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku są częścią polskiej grupy badawczej POLGRAF, która skupia kilkunastu naukowców z kilkunastu ośrodków badawczych i polskich uniwersytetów. I ta grupa jest częścią konsorcjum Virgo Collaboration, związanego z europejskim detektorem Virgo, znajdującym się we Włoszech, niedaleko Pizy. A to konsorcjum z kolei współpracuje z amerykańskim LIGO Scientific Collaboration i oba te konsorcja wspólnie analizują dane zbierane przez detektory LIGO i Virgo. Do tych trzech detektorów, ponieważ Amerykanie zbudowali dwa detektory w ramach projektu LIGO, dołączy wkrótce japoński detektor Kagra. Bardzo ciekawe, dlatego że został on w odróżnieniu od tych pozostałych detektorów zbudowany pod ziemią, w szybach dawnej kopalni i dlatego będzie bardziej czuły w niskich częstotliwościach, ponieważ pod ziemią tak zwane szumy sejsmiczne są dużo, dużo mniejsze niż na powierzchni.
Czyli rozwój tego projektu następuje, no bo z tego, co pan dotychczas, panie profesorze, zrelacjonował, postęp jest błyskawiczny w momencie, kiedy zostanie jakieś wydarzenie zlokalizowane na sferze niebieskiej.
To zależy, jakie to jest wydarzenie, prawda? Tak naprawdę to, co jest najbardziej ciekawe, jest dopiero przed nami, bo musimy pamiętać, że to, co w tej chwili zobaczono, to jest dopiero jedyny typ źródeł fal grawitacyjnych, a takich typów źródeł fal grawitacyjnych mamy bardzo, bardzo wiele. No, wymienię tylko dwa. Jeśli weźmiemy pojedynczą gwiazdę neutronową, nie gwiazdę neutronową w układzie podwójnym, to ta gwiazda na pewno nie jest idealnie sferycznie symetryczna. Ma jakieś niewielkie, jak to się mówi nawet fachowo, górki. Proszę sobie wyobrazić, że taka górka, która ma rozmiary rzędu kilku milimetrów, nie mylę się, kilku milimetrów, na powierzchni gwiazdy neutronowej, która ma rozmiar kilkunastu kilometrów, promień kilkunastu kilometrów, jest bardzo dobrym źródłem fal grawitacyjnych. I te fale grawitacyjne, gdyby były wykryte i one są poszukiwane, dużo nam powiedzą na temat struktury gwiazdy neutronowej. I jest to coś niezwykle ciekawego, dlatego że wnętrze gwiazdy neutronowej jest unikatowym miejscem we wszechświecie. Mianowicie we wnętrzu gwiazdy neutronowej jest najgęściej i panują największe ciśnienia. W związku z tym mamy tam do czynienia z materią w zupełnie ekstremalnych warunkach, których nie potrafimy wytworzyć w ziemskich laboratoriach. Proszę sobie wyobrazić, że gęstość materii we wnętrzu gwiazdy neutronowej wielokrotnie przekracza gęstość materii w jądrach atomowych, które są częścią atomów, z jakich cała nasza materia jest złożona. A drugim takim źródłem, które z utęsknieniem jest poszukiwany, to są fale grawitacyjne pochodzące z wczesnego wszechświata. To są fale, które są analogonem mikrofalowego promieniowania tła, o którym pewnie wszyscy słyszeliśmy i którego odkrycie również spowodowało właściwie rewolucję we współczesnej kosmologii. Tylko różnica jest taka, że mikrofalowe promieniowanie tła powstało mniej więcej 300 tysięcy lat od momentu wielkiego wybuchu, czyli tego umownego początku naszego, przynajmniej obserwowalnego wszechświata. Natomiast to promieniowanie grawitacyjne, czy grawitacyjne promieniowanie tła powstało w małym ułamku pierwszej sekundy istnienia wszechświata. Nie mamy żadnych szans, żeby jakakolwiek promieniowanie elektromagnetyczne, które wówczas istniało, dotarło do nas w tej chwili. Natomiast fala grawitacyjna czy fale grawitacyjne wtedy wytwarzane dadzą nam zupełnie unikatową natury eksperymentalnej czy obserwacyjnej informacje o tym, co się działo we wczesnym wszechświecie, co pozwoli nam wreszcie w jakiś sposób weryfikować ogromną liczbę różnych teorii, które tłumaczą, co się wtedy we wszechświecie działo.
Czy fale grawitacyjne pozwolą nam poznać czarne dziury?
Jak najbardziej. Właśnie, bo kolejnym zastosowaniem fal grawitacyjnych, słyszę pan, i na ile sposobów te fale są wykorzystywane, prawda, jest testowanie podstaw fizyki. No i tutaj mówimy o tym, no jedną z podstawowych teorii fizycznych jest teoria Einsteina, ogólna teoria względności, ponieważ jednym z fundamentalnych oddziaływań jest oddziaływanie grawitacyjne, prawda? Nie mamy wątpliwości. No i oczywiście naukowcy są niezwykle płodnymi ludźmi, twórcami, tak lepiej powinienem powiedzieć. Istnieje ogromna ilość różnych teorii, które są inne niż ogólna teoria względności, które ją rozwijają w różnym stopniu. No i jest pytanie, czy na pewno ogólna teoria względności jest tą właściwą teorią grawitacji. I wdzięcznym sposobem odpowiedzi na to pytanie jest badanie czarnych dziur, ponieważ w tych innych teoriach grawitacji czarne dziury mają nieco inne własności. One się nie różnią drastycznie od własności tych einsteinowskich czarnych dziur. W związku z tym w tej chwili nie da się jeszcze zauważyć takich efektów. Dokonujemy pewnych testów ogólnej teorii względności i jak na razie ta teoria wszystkie te testy zdała na piątkę. Nie ma żadnych przekonujących danych, by podważać prawdziwość tej teorii, ale jak mówię, jeżeli będziemy mieli bardziej czułe detektory, będziemy obserwowali silniejsze sygnały, więc bardziej szczegółowo będziemy mogli patrzeć na to, jak czarne dziury się zachowują. Drugim jeszcze takim aspektem związanym z tym zagadnieniem jest kwantowa grawitacja, dlatego że Wiemy, że jest problem z pogodzeniem mechaniki kwantowej z ogólną teorią względności, a ponieważ mechanika kwantowa jest jedyną prawdziwą teorią mikroświata, to taka spójna teoria powinna istnieć. No i właśnie teoria kwantowa grawitacji jeszcze wciąż nie jest w pełni ukształtowana, ale są już pewne przewidywania i one na przykład dotyczą również pewnych zachowań się czarnych dziur w okolicach horyzontu, tych czarnych dziur, które to horyzont jest takim naturalnym brzegiem czarnej dziury, ale musimy pamiętać, że horyzont jest powierzchnią w próżni położoną, tam nie ma żadnej materii. No i właśnie znów badając sygnały pochodzące od grawitacyjne, pochodzące od czarnych dziur, możemy spodziewać się, że być może zobaczymy jakieś efekty, które pozwolą nam zobaczyć właśnie kwantową naturę grawitacji.
I czekamy na te wyjaśnienia. A tak ciekawie o falach grawitacyjnych opowiadał dzisiaj mój gość, profesor Piotr Jaranowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję.
Ja również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.